Dokładnie w 5 rozdziale. Tydzień temu rozważaliśmy pierwsze 20 wersetów. Dzisiaj ten rozdział rozważymy do samego końca, od 21 wersetu aż po sam koniec. Cieszę się dlatego, że jak już brat Marcin wspomniał, mamy dzisiaj Dzień Kobiet. Wiemy, że zdrowym jest, aby taki Dzień Kobiet był 365 dni w roku, a jeśli jest rok przestępny, 366. Ale cieszę się dlatego, ponieważ w tym fragmencie jest mowa o dwóch kobietach i relacji Jezusa z nimi. Chciałbym, abyśmy też dzisiaj ten fragment, te wersety przyjęli bardzo osobiście, ponieważ kiedy po raz kolejny je rozważałem, zauważyłem pewne niezwykłe odniesienia, które są bezcenne do tego, aby wziąć je do swojego życia. Po to, aby tym żyć na co dzień. Pamiętamy oczywiście, że te fragmenty zapisane zostały 2000 lat temu, ale mają swoją nieprzemijającą wartość. Chociaż spisywane były w odmiennej kulturze, to, co z sobą niosą, są ponadczasowe, ponadpolityczne, ponad wszelkie granice. Zacznijmy czytać tą część, podzieliłem na dwie części. Jak widzicie, troszkę urozmaiciłem te zapisy, jakby tworząc dwie formy wyjaśnienia tekstu. Egzegeza i odniesienia duchowe. Egzegeza, czyli potrzebne wyjaśnienia takie kulturowe, które pewnie jeszcze bardziej podniosą wartość tego tekstu. A odniesienia duchowe to oczywiście to, do czego będę was zachęcał, ale mam nadzieję, jestem pewien, że każdy z tego dzisiaj wybierze coś dla siebie. Zacznijmy czytać. Gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi na drugą stronę i był nad morzem, zgromadził się wokół Niego wielki tłum. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair i gdy go zobaczył, upadł mu do stóp i zaczął go usilnie błagać. Moja córeczka kona, przyjdź, włóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. I poszedł z nim. Ruszył też za nim wielki tłum i z każdej strony tłoczyli się na niego ludzie. Wtedy pewna kobieta, która od 12 lat była w upływie krwi i dużo przeszła z powodu wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, lecz się raczej pogorszyło. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty. Powtarzała bowiem sobie: jeśli bym się dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. I natychmiast ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że została wyleczona z tej udręki. Jezus zaś zaraz odczuł, że uszła z Niego moc. Odwrócił się do tłumu i zapytał: kto się dotknął moich szat? Wtedy Jego uczniowie zaczęli zwracać Mu uwagę. Widzisz, że zewsząd tłoczy się na Ciebie tłum i pytasz, kto się mnie dotknął? On zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się jej stało, podeszła, padła mu do stóp i powiedziała mu całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa: córko, twoja wiara ocaliła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z twej udręki. Widzimy tutaj fragment, który dotyczy sytuacji, które jakby zmieszały się, czy dwóch wydarzeń, które zmieszały się ze sobą. Mamy oczywiście w pierwszej chwili opis tragedii rodzinnej. 12-letnia dziewczynka. Otóż w prawie żydowskim dziewczyna stawała się pełnoprawną kobietą w wieku 12 lat i jednego dnia. Czyli pierwszego dnia po swych 12 urodzinach stawała się kobietą. Widzimy tutaj sytuację, kiedy, jak czytamy, przełożony synagogi przychodzi właśnie dotknięty tą swoją rodzinną tragedią. Przełożony synagogi to nie tylko zwierzchnik jakiejś grupy religijnej, ale przełożony synagogi to był ktoś, kto cieszył się w gminie wielkim szacunkiem. Darzony był wielkim autorytetem. Przełożony synagogi to nie tylko człowiek, który odpowiadał za święta, za kult religijny, za porządek w synagodze, ale także opiekował się całą tą gminą. Był niejako takim wójtem czy nawet burmistrzem danej gminy żydowskiej. I tutaj mamy sytuację, kiedy właśnie ten bardzo wysoko postawiony w hierarchii narodu żydowskiego, tej lokalnej społeczności, przełożony synagogi przychodzi, przybity tragedią, która dotknęła go i dotknęła cały jego dom. I drugi obraz kobiety, która również nękana tym razem osobistymi problemami zdrowotnymi. Robi podobną rzecz, ale trochę od tyłu, trochę z ukrycia. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu obrazowi. Otóż, co widzimy w tym człowieku, w tym przełożonym synagogi? Otóż, na podstawie tego człowieka dociera do mnie ważna informacja, że w życiu zdarzają się takie sytuacje, że człowiek zaczyna swoje życie zupełnie przewartościowywać. Zaczyna rewidować swoje dotychczasowe poglądy. Zaczyna sam zastanawiać się nad sensem tego, czemu był wierny przez niemal całe swoje życie. Do przekonań, które głosił i co do których w 100% był pewien. Są takie sytuacje życiowe, że człowiekowi jakby dopiero otwierają się oczy. Przełożony synagogi to człowiek, który stoi na czele tych, którzy zwalczali Jezusa. Co musiało dokonać się w nim, że dochodzi do takiej sytuacji? Oczywiście widzimy rodzinna tragedia. Kiedy kona dziecko, kona dziewczyna, która w zasadzie staje się kobietą, co do której pewnie i tata miał już swoje plany, a ona marzenia życiowe. Wtedy wszystko się kruszy. Wtedy w zasadzie człowiek przestaje myśleć o tym, jakich zasad do tej pory się trzymał, ponieważ zauważa coś, co jest nadrzędną wartością, co nie pozwala być zniewolonym jakimiś stereotypami. Widzimy tutaj człowieka, który zapomina właśnie o swoich uprzedzeniach. Przecież faryzeusze, saduceusze, znawcy prawa, elita społeczeństwa żydowskiego, wierna właśnie tym zasadom opartym na zakonie, była wrogo ustosunkowana do Jezusa. Jezusa traktowali jako wręcz niebezpiecznego heretyka, jako człowieka, którego nie należy wpuszczać do synagogi i którego prawdziwy Żyd powinien unikać. Kiedy jednak znalazł się w tak niezwykłej potrzebie, kończą się uprzedzenia. One nie mają żadnego znaczenia. Pierwszą rzecz, którą podejmuje na wieść o tym, że przychodzi Jezus, zostawia to, co go do tej pory krępowało i być może zdaje sobie sprawę, że naraża się na pewne konsekwencje. Uprzedzenia nikną. idzie do Jezusa, o którym być może nieraz wyrażał się z pogardą. Bo tylko w Nim widzi szansę, widzi ratunek, widzi nadzieję. Po drugie, człowiek ten zapomniał o swoim dostojeństwie. Zapomniał o tym, jaką funkcję pełni w tej hierarchii życia społecznego. Jako przełożony synagogi przychodzi i co robi? Pada u stóp Jezusa. Ten, przed którym kłaniali się inni, pada na kolana, aby dać wyraz swojego nie poniżenia, ale uniżenia. Człowiek, który w zasadzie desperacko zaczyna walczyć o życie swojej córki. Nie jeden człowiek zapomniał o swoim dostojeństwie, kiedy trzeba było ratować życie. To oczywiście dobrze świadczy o tym przełożonym synagogi, że choroba, zbliżająca się śmierć jego córki, nie jest dla niego obojętna. Po trzecie, to co widzę w postawie tego człowieka, to to, że potrafił rozprawić się ze swoją dumą. Każdy sobie zdaje sprawę, że jeśli coś otrzymuje od kogoś, to staje się niejako dłużnikiem tej osoby. To zaczyna w sercu tlić się, że nawet coś, co przecież dawane jest ze szczerości, budzi w każdym z nas poczucie takiego odwzajemnienia się, czyli bycia niejako troszeczkę dłużnikiem. Ten przełożony synagogi zdawał sobie sprawę, że jeśli Jezus uleczy jego córkę, to będzie mu dozgonnie wdzięczny. A ta dozgonna wdzięczność będzie musiała przejawiać się tym, że będzie musiał wycofać się ze swoich poglądów, że będzie musiał zrewidować właśnie swoją postawę, że już nie będzie mógł tak oceniać Jezusa jak do tej pory, a nawet będzie pewnie zobowiązany moralnie w sobie do tego, aby stawać w obronie Jezusa, kiedy inni będą go negować czy tworzyć fałszywe obrazy o nim. Jego duma jest chowana pod płaszcz. I czwarta rzecz, wydaje mi się, i choć to są tylko domysły, to widzę, że ten człowiek przestał się liczyć ze zdaniem swoich przyjaciół. Nie widzimy tła tych wydarzeń. Nie widzimy, czy konsultował to ze swoimi znajomymi, ale przecież choroba tego dziecka była znana w otoczeniu, bo przecież to był przełożony synagogi. Życie rodzinne, jego życie rodzinne było jawną sprawą. Pewnie powiedział, że w zasadzie przychodzi Jezus, to co mi pozostaje, idę do Niego, do tego wędrownego kaznodziei, do tego, o którym mówią rabbi, o którym niektórzy nawet mówią, że jest Mesjaszem. Może ci przyjaciele powiedzieli, zastanów się, co robisz, do kogo idziesz, na co się narażasz. Przecież słyszysz, że tam są tłumy. To, co zrobisz, będzie znane całemu lokalnemu światu. Dla niego to nie ma znaczenia. On nie liczy się już z opinią kogokolwiek. To jest, kochani, postawa człowieka, któremu zaczyna zależeć na tym, co Jezus może mu zaoferować. Niknie dostojeństwo, niknie duma, opinia ludzka nie ma znaczenia. Pomyśl o swoich zmaganiach. Pomyśl o tych rzeczach, które pochłaniają nieraz całą twoją uwagę. Pomyśl o tym, z czym zmaga się może już długi okres czasu i zaczynasz to traktować jako coś nie do rozwiązania. I popatrz na tego człowieka. Czy widzisz dla siebie receptę? Czy widzisz dla siebie podpowiedź? W życiu są takie sytuacje, kiedy właśnie osoba Jezusa jawi się jako obraz tego, w którym mamy jedyne oparcie. Jeśli masz swój plan działania, to do swoich spraw, problemów, zniewoleń, zmagań, cokolwiek, i widzisz, że nijak to się ma do tego, co można by było nazwać sukcesem, przebrnięciem, pokonaniem tego, co mnie może wiąże, krępuje, co nie daje mi się rozwinąć, co mnie zniewala, co mnie hamuje, to zmień metodę. A tą metodą jest pójście do Jezusa. Tą metodą jest przyjście przed krzyż Chrystusa, padnięcie na kolana i szczere wyznanie tego, co naprawdę leży w sercu. Wtedy następuje działanie. Ale tu wmieszany jest też drugi obraz. Kobiety, która ma potężną dolegliwość. Ta dolegliwość jest tak przykra dla organizmu, jak i dla jej życia, że przez te 12 lat uznawana jest jako nieczysta. Nie może swobodnie uczestniczyć w tych świętach czy kulcie religijnym, który dla każdego Żyda miał ogromne znaczenie. Gdzieś musiała być zawsze z boku. Próbowała z tym walczyć. Gdzie tylko usłyszała jakiejś nowej, nowatorskiej metodzie, jedzie i płaci. Jak ta sytuacja przypomina współczesne życie, współczesny świat. Ile ludzie tracą na znachorach, na nowatorskich metodach, na lekarzach. Czytamy tutaj, że wydała wszystko, co miała, wszystkie swoje kosztowności, wszystkie swoje zaoszczędzone pieniądze. I mało, że jej nikt nie pomógł, to jeszcze jej stan się pogorszył. I wtedy przychodzi czas na Jezusa. Wtedy postanawia jednak przyjść i chociaż dotknąć się skrawka Jego szaty. Postanawia gdzieś tam z tyłu, bo przecież była nieczysta, potajemnie, ukradkiem dotknąć się szaty Jezusa. I co się dzieje? Zdajemy sobie sprawę, że przecież Jezus, gdzie pojawił się, to były tłumy. Dostać się do Niego było problemem. On już był po spotkaniu z przełożonym synagogi. Zamierzał przyjść z pomocą tej dziewczynce, która konała. Idzie więc, kieruje się więc do Jego domu. Dzisiaj karetki mają sygnały, wszyscy rozjeżdżają się. On niestety cały czas musiał przebijać się przez tłum, który oczekiwał od Niego też czegoś niesamowitego. I nagle czuje, że uchodzi z Niego moc. Ta sytuacja z kolei mówi, że uzdrowienie czy każde działanie też coś kosztowało Jezusa. Wszystko, co dajemy od siebie, coś nas kosztuje. Jeśli zamierzam zaangażować się w cokolwiek, to coś muszę poświęcić. Może to być czas, mogą to być pieniądze, a może to mogą być przyjaciele, którzy do tej pory byli moimi wiernymi kompanami. Jeśli chcę w czymś się realizować, to zawsze jest to związane z kosztem. Ale jak widzimy w przypadku Jezusa, właśnie On przyszedł, aby te koszty ponosić. On dawał cząstkę z siebie. Kiedy kobieta się dotknęła, On poczuł, że moc z Niego uchodzi. A więc to nie było takie sobie pstryknięcie. On dawał cząstkę z siebie. Jego duch zaczynał penetrować jej ciało, aż do momentu, kiedy ją wyleczył. I to stało się, jak czytamy, natychmiast. Uczniowie byli zdziwieni. Nie uświadamiali sobie, że w pytaniu kieruje do nich jest informacja o tym, że coś wydarzyło się w jego wnętrzu. ze zdziwieniem pokazują tłum, mówi: zobacz, wszyscy dookoła tutaj pchają się na ciebie, a ty pytasz, kto się mnie dotknął? Setki ludzi dotykają się w ciągu kilku minut ciebie. Nie rozumieli tego, że ta sytuacja mogła Jezusa cokolwiek kosztować. No i wreszcie mamy rzecz dotyczącą tej kobiety. Chociaż potraktowała Jezusa jako ostatnią deskę ratunku, to jednak przyszła przekonana w 100%, że Jezus może temu zaradzić. A później, kiedy doznała tego uleczenia i kiedy Jezus szukał wzrokiem tej, która się jego dotknęła, przyszła i wyznała wszystko, co miała do wyznania. Jak czytamy, i poczuła ulgę. Wylała z siebie to, co było w jej życiu. To, w jaki sposób żyła i jak ułożyła sobie plan działania, który się w ogóle nie sprawdził. Przyszła z drżeniem, niepokojem do Jezusa, a później wyznała to, co wyznać powinna. Szczerość poskutkowała uzdrowieniem. Jezus powiedział: twoja wiara cię uzdrowiła. Czy potrafię być szczery w stosunku do Jezusa? Czy sam nawet siebie potrafię okłamywać? Czy łatwiej jest mi tworzyć fałszywy obraz po to tylko, żebym na chwilę poczuł jakieś pocieszenie i jakąś ulotną nadzieję? Czy faktycznie widzę siebie jako beznadziejny przypadek, któremu nikt i nic nie jest w stanie pomóc? Tylko przyjście do Jezusa. Jezus chce szczerości. Jezus chce z siebie dać coś tobie. Tym czymś jest Duch Święty. Czy już go wziąłem od Jezusa? Czy ciągle jednak próbuję kolejnej, następnej metody na to, aby poprawić swoje życie? Czy ciągle sam piszę scenariusz tego, co zamierzam zrobić? Zamiast w prosty sposób przyjść i powiedzieć: Panie, pomóż mi. Dalszy fragment. Od 35 wersetu czytamy tak. Gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Dlaczego jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus dosłyszał tę wiadomość i powiedział do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą poza Piotrem, Jakubem i Janem, bratem Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi. Tam zobaczył zamieszanie płaczących i głośno zawodzących. Wszedł więc i powiedział do nich: dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, lecz śpi. Zaczęli się z niego wyśmiewać. On jednak wyrzucił wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie było dziecko. I ująwszy dziewczynkę za rękę, powiedział do niej: Talita kum, co można przetłumaczyć: dziewczynko, mówię ci, wstań. I dziewczynka natychmiast stała i zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. I niemal osłupieli w ogromnym zachwycie. Wtedy przykazał im z naciskiem, aby nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział też, aby dano jej jeść. Zwyczaje żałobne u Żydów były pełne ekspresji i zawierały wiele szczegółów, które miały za zadanie zaakcentować smutek i rozłąkę, rozpacz spowodowane śmiercią. Nie było w nich nic niespokojnej i ufnej nadziei chrześcijańskiej wiary. To był zwyczaj, rytuał, który się powtarzał. Była grupa tak zwanych żałobników, którzy przychodzili na wieś, automatycznie na wieś o tym, że doszło do śmierci, do tragedii. Rwali szaty, wyrywali włosy, lamentowali, krzyczeli. Wszystko to miało zaobrazować tragedię tego, co się stało. Nie miało to nic wspólnego z chrześcijańskim spokojem. Nie miało to nic wspólnego z tą nadzieją, którą mają ludzie w Chrystusie, że śmierć nie jest końcem wszystkiego. Jest przejściem do lepszego świata i nadzieją na spotkanie. Widzimy tutaj pewien szereg kontrastów. Pierwszy kontrast to między poczuciem beznadziejności żałobników a ufnością Jezusa. Żałobnicy lamentowali, nawet mówili: daj spokój Jezusowi, twoja córka nie żyje. Czyli dopóki iskierka tchnienia ludzkiego tli się w ciele człowieka, jest nadzieja. Kiedy zgasła, nikt już nie jest tu w stanie pomóc. Nie tknąć nauczyciela, mówili. Teraz już nikt jej nie pomoże. Jezus zaś odpowiedział co? Nie bój się, tylko wierz. Wrócę znowuż do pytania, które zadawałem. Co czasami wydaje ci się już przegranym? Jaka sytuacja? Relacja rodzinna? Problemy zdrowotne? Z czym zaczynasz najzwyczajniej w świecie się godzić? A w czym Jezus jest w stanie ci pomóc? Dzisiaj Jezus kieruje te słowa do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Nie bój się, tylko wierz. W co boi się uwierzyć? Jakiej mocy Chrystusa boi się doświadczyć? Czy jesteś gotów na to, aby właśnie jak tu czytaliśmy, osłupieć ze zdziwienia tego, co się dokonuje? Czy w twoim życiu już taki moment nastał? Z czym się zmagasz? Z czym nie dajesz rady? W czym wydaje się słaby? W czym wydaje się przegrany? Nie bój się, tylko wierz. I drugi kontrast to między niepohamowaną rozpaczą żałobników a cichą pogodą ducha Jezusa. To sformułowanie, które przewija się na kartach Ewangelii, które cytowane jest w oryginale. Talita kum musiało być czymś tak ekspresyjnym, powiedziane w takiej cichości i w takim spokoju, z taką pewnością i przekonaniem, że przeszywało to każdego człowieka. Są pewne sformułowania ludzi, które przechodzą do historii. Martin Luther King, wielki wojownik o równouprawnienie afroamerykańskiej ludności, na jednym z pogrzebów małej dziewczynki powiedział: I had a dream. Miałem sen, od tego rozpoczął swoje kazanie. I to słowo przyległo do niego, do całej jego historii. Jeśli ktokolwiek na świecie, który cokolwiek wie o tych sytuacjach, zacytuje I had a dream, to wszyscy wiedzą, a chodzi o Martina Luthera Kinga. Te swoje marzenie o równouprawnieniu, o respektowaniu praw obywatelskich. To marzenie, które wypływało z serca pastora, osoby, która oddała swoje życie Jezusowi. To marzenie, któremu poświęcił całe swoje życie i to życie przypłacił śmiercią. Ma swoje odniesienie. Jezus powiedział coś, co Marek za Piotrem cytuje dosłownie i później przekłada. Talita kum. Dziewczynko, mówię ci, wstań. Jeśli dzisiaj coś ciebie przybija, jeśli dzisiaj coś ciebie przytłacza, to Jezus mówi do ciebie: wstań, przyjdź do mnie. Przyjmij styl mojego życia. Weź ode mnie Ducha Świętego. Niech On zmienia twoje wnętrze, niech On zmienia twój umysł, niech On zmienia twoje zapatrywania, niech On zmienia twoje plany, niech rewiduje twoje poglądy, niech niszczy twoje złe przekonania. Po prostu wstań i chodź. Dzisiaj czekam na ciebie. Nawet największą klęskę można przyjąć dzielnie, kiedy wychodzi się na jej spotkanie z Bogiem. To, co w oparciu o czyste ludzkie przesłanki wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, staje się wspaniałą rzeczywistością, kiedy Bóg wkracza w sytuację. Tylko chciej, tylko wierz w to, że to się uda, że to może się zrealizować, ale tylko z udziałem Chrystusa. Czy jest w twoim życiu coś, co dzisiaj chcesz właśnie Chrystusowi powiedzieć? Za chwilę będziemy obchodzić pamiątkę wieczerzy. Pan Jezus nakazał, abyśmy to powtarzali do czasu, aż On przyjdzie. Nie była to zwykła wieczerza. Nie było to zwykłe spotkanie. Nie było to zwykłe zasiąście do stołu. Ale było to coś, co odmieniło życie do tej pory już milionów ludzi. Dzisiaj Jezus zaprasza każdego z nas, abyśmy przyszli tacy, jacy jesteśmy, abyśmy oddali to, co burzy nasz pokój, abyśmy swoją bezsilność wzmocnili siłą Chrystusa, abyśmy coś, co wydaje nam się zbyt piękne, by było prawdziwe, stało się realne i rzeczywistością i rzeczywiste w Bogu. Dzisiaj Jezus chce zmienić twoje życie. Dzisiaj chce Jezus wejść w pełni w to, czy jesteś w Chrystusie ileś lat, czy też może dzisiaj jesteś osobą, która ciągle ma swój sposób na życie. To te słowa mówią, że twoje przekonania, twoja duma, twoje oczekiwania, twój sposób rozwiązania nie mają żadnej wartości, jeśli nie idzie w tym Duch Święty. Amen.